Ze studia Voice House Bartek Pucek i Jarosław Kuźniar. W najnowszym wydaniu podcastu technologicznie Ręce precz od Ilona Maska czy Ręce precz od Twittera. Firma z kilkunastoletnią historią, która słynie z tego, że nie dowozi. 7 tysięcy pracowników. Sporo jak na potrzeby Maska. 50% do zwolnienia. No i on, geniusz, ale i chodząca kontrowersja. Nie oceniamy jego zachowań, tylko skupiamy się na biznesie, choć wątek, jakim jest szefem, też się pojawi. No i pytamy, czy Musk uratuje firmę, za którą zapłacił dużo za dużo. Zapraszam do audycji, do oceny i do dyskusji. Odrobina szczerości naszym słuchaczom się należy, prawda? Który to już odcinek wyrzuciliśmy do kosza po nagraniu? 4., 5., 6., 7. Czy oni są tak słabi? Czy oni są tak wybredni? Czy oni lubią, żeby to było rzeczywiście dobre? Do kosza wysłaliśmy odcinek o Twitterze, dlatego że sporo się tam dzieje i sporo się zmienia. I myślę sobie, że nawet dobrze, że spotykamy się dzisiaj ponownie, żeby pogadać o tym bardzo szeroko i z takiej perspektywy każdej właściwie, która się pojawiła, bo we mnie przynajmniej irytacji wobec Maska jest więcej niż było za pierwszym razem. Tam myślałem sobie, ma rację, zna się na biznesie, przyszedł i posprząta. Dzisiaj, świeżo po tym, jak powiedział, słuchajcie, macie midtermowe wybory, zagłosujcie na Republikanów, bo to wtedy nagle się okazuje, że ja już dzisiaj nie wiem, w którą stronę dryfuję.
Pytanie, po co się irytować Elonem Muskiem w ogóle?
Tak? Najbogatszy człowiek świata, odkrywca, chce Marsa zdobyć.
God bless. Jeden aspekt to jest aspekt Elona jako postaci, przedsiębiorcy z określonymi poglądami albo ich brakiem dla jednych, dla osób, które mają bardziej lewicowe poglądy. Elon Musk jest przedstawicielem bardzo prawicowych elitystów, podczas gdy całe swoje życie głosował na demokratów. Dla osób z prawicy będzie osobą, która reprezentowała, czy całe życie głosowała na demokratów. No i jedni i drudzy, czyli lewa skrajność i prawa skrajność, będzie próbowała znaleźć argumenty, czy próbuje znaleźć argumenty na to, żeby powiedzieć coś przeciwko Elonowi. Nie wiem, na ile to ma sens i nie wiem, na ile warto się tym zajmować w kontekście Elona jako człowieka, a na ile historia tak naprawdę jest ciekawą historią człowieka, który jest przedsiębiorcą i zakupił inne przedsiębiorstwo.
Ja bym właśnie podzielił tę naszą rozmowę dzisiaj. Ja mamy czas na takie dwa obszary. Jeden to jest Twitter, jego problemy i to, że trzeba tym wreszcie zarządzić, szczególnie, że zmienił się właściciel za duże pieniądze i warto. A druga to jest właśnie, bo z tym też do mnie kilku słuchaczy wróciło, mówiąc, wiesz czego się boję? Paweł to powiedział. Boję się tego, że jemu się cholera uda. On posprząta i wyprowadzi tego Twittera na prostą, ale zrobi to właśnie w takim swoim stylu, trochę jak robił to Jobs, albo jak robił to Bezos, czy robi jeszcze może w jakichś innych obszarach, że generalnie cel jest ważny, a po drodze będzie sporo trupów. Będziemy to robić bezkompromisowo. Będziemy to robić bez empatii i nagle się okaże, że wielu liderów pomyśli sobie, kurde, to działa. Elonowi zadziałało, to ja też mogę.
A tak było przez wiele lat z Jobsem. Tak, czyli funkcjonowało takie postrzeganie Jobsa jako gość, który zawsze ma rację, albo jego zdanie jest święte i przy okazji dupka, które niekoniecznie było zgodne z prawdą, ale przez media zostało tak namalowane, co później inspirowało rzesze przedsiębiorców twierdzących w swoich myślach, że są kolejnymi Jobsami, więc uprawniony jest tego typu styl, który można sobie zadać pytanie, czy w ogóle był prawdziwy, dlatego że jak się poczyta historię osób pracujących z Jobsem, a niekoniecznie historie mailowe, to oczywiście są różnego rodzaju anegdoty, aczkolwiek nie ma takiej jednoznacznej odpowiedzi, że to był człowiek, który po prostu był dupkiem, wszyscy nie robili to, co on powiedział. Ta historia jest nieprawdziwa, natomiast w głowach wielu osób, które są przedsiębiorcami, czy interesowały się w tamtym czasie jego życiem, śledziły media, które relacjonowały historię tego typu, namalowały ten obraz w swojej głowie i później taki też pojawił się styl zarządzania w wielu miejscach.
Wiem, że wielu słuchaczy pomyśli sobie, tak, akurat, albo inaczej, myślałem tak samo jak ty, ja za chwilę wypowiem to, co chcę powiedzieć, ale to mi się zmieniło, kiedy obserwuję, co Musk dzisiaj robi z Twitterem. Mówimy jednak o jednostce wybitnej, jakby nie było. Facecie, który zbudował Tesla, facecie, który zbudował SpaceXa, facecie, który jest najbogatszą postacią na świecie, no tego się nie robi leżąc na kanapie w niedzielę, prawda? I teraz nagle mam wrażenie, że wielu zaczyna go poznawać dlatego, że właśnie kupił coś, co wielu czuje, że to jest jego, czyli ja jestem na tym Twitterze i niech mi nikt tego nie zabiera, nikt tego nie psuje. Wielu sobie uświadomiło, że to jest firma, więc jak ona ma nowego szefa, to w sumie to ten szef będzie decydował, jak ona będzie wyglądała, więc ja jako użytkownik mogę mieć za chwilę wybór, albo chcę tam być na jego zasadach, albo spadam. I to jest takie duże wyzwanie, ale znów nie mówimy o jednostce byle jakiej. No.
Jeżeli oświeciło kogoś w ten sposób, no to fantastycznie.
No wiesz, Jack, czyli były właściciel, gdzieś tam był, coś budował, później zaczął odlatywać w jakieś inne przestrzenie i jakbyś nikt w ogóle nie kojarzył, że tam jest szef. No, i może dlatego ta firma
spróbujmy
tak wyglądała.
To opakować, bo wydaje mi się, że dotykasz teraz ważnego elementu. Twitter, firma 16 lat na rynku. Raczej jest dowodem na to, że przez te 16 lat z punktu widzenia produktu przez pierwsze lata ciekawe rzeczy się działy, a później w zasadzie na przestrzeni ostatnich 12 lat niewiele. To znaczy dyskusje o wprowadzeniu na przykład przycisku edytuj na Twitterze tak rozgorzały w 2009 czy 2010 roku, no i nie urzeczywistniły się w postaci produktu przez następne w zasadzie 10 lat. Firma, którą kupił Musk, Twitter, 16 lat, 40 plus miliardów dolarów, realna wycena w okresie, w którym zobowiązał się do kupienia. Realna wycena to prawdopodobnie 8 do 12 miliardów dolarów. Twitterowi przez wiele lat nie udało się w żaden sposób zwiększyć liczby aktywnych użytkowników, przynajmniej w ostatnich latach, aczkolwiek w ostatnim tygodniu, tak?
Nadaktywnych.
Jednocześnie z bardzo słabym produktem reklamowym i modelem biznesowym opartym właśnie o reklamę. No i teraz możemy się postawić w następującej sytuacji. Nie patrzmy na to w kontekście, przeczytałem w serwisie informacyjnym, że Elon Musk to albo Elon Musk tamto, tylko jesteśmy przedsiębiorcą, kupiliśmy firmę, za którą przepłaciliśmy i ta firma ma pracowników, ma zobowiązania i ma produkt. Trzeba pamiętać, że zobowiązania Twittera są znaczące. Twitter musi ciąć koszty, czyli firmę, którą kupilibyśmy, w przypadku Twittera on musi ciąć koszty, żeby pozwolić sobie na spłatę 1 miliarda dolarów odsetek od swojego długu rocznie. Mm. Czyli wyobraźmy sobie, że kupujemy firmę, która ma 1 000 000 zł odsetek rocznie, a przychody na poziomie, nie wiem, 600-700 tysięcy złotych, czy w przypadku Twittera 600-700 milionów dolarów.
Krótka kodra.
Bardzo krótka kodra. Mm. I te koszta się zwiększają. W międzyczasie sytuacja na rynku obecnie jest taka, jaka jest, czyli wszystkie firmy technologiczne zwalniają pracowników, czy duże firmy technologiczne, czy to jest Stripe, czy to jest Meta, czy ktokolwiek inny, redukują zatrudnienie, ponieważ ich pogląd na to, co wydarzy się w przyszłym roku w rozumieniu gospodarki, ekonomii, siły nabywczej, będzie zły. I ja podzielam ten pogląd. Uważam, że przyszły rok będzie dużo gorszy niż obecny. W związku z tym możemy sobie powiedzieć, czy Elon Musk zdecydował o dużej redukcji zatrudnienia, czy jednak gdyby Twitter dalej był na rynku, to byłby jedną z 50 firm, które w ostatnich 2 tygodniach zwolniły część pracowników? Pewnie tak. Czy w takiej skali, w jakiej zrobił to Musk? Nie.
50% plus.
50% osób zostało zwolnionych. Kiedy zwalniasz z 7 tysięcy pracowników, 3,5 tysiąca pracowników, na pewno popełnisz błędy. Czy ten styl mógłby być lepszy?
Mógłby.
Zdecydowanie tak. Mhm. Zdecydowanie tak. Natomiast czy zasadność, czyli mamy przedsiębiorstwo, które ma do spłaty ogromne zadłużenie, to mówimy sobie, okej, to w takim razie kupiliśmy to, przepłaciliśmy, będziemy dokładać do tego, nie wiem, 400 milionów dolarów rocznie i jesteśmy z tym okej. To jest prawdopodobnie szaleństwo, tak? Znaczy, wydaje mi się, że ktoś, kto jest, był, ma jakiekolwiek doświadczenie jako przedsiębiorca, wie, że w takiej sytuacji potrzebne jest działanie. I teraz to działanie musi być motywowane czasem, i musi być motywowane zwrotem, albo inaczej, pewnego rodzaju wizją. I teraz możemy się zgadzać z wizją Muska na to, czym może być Twitter, możemy się nie zgadzać i tutaj możemy dyskutować. Natomiast z punktu widzenia zakupionej firmy działanie jest nadal wskazane. Czy mogło ono by być w lepszym stylu? Tak. Czy wiemy dzisiaj, że to jest robione celowo w złym stylu, albo są tam ludzie, którzy nie znają się i robią to w takim stylu? No niekoniecznie. To znaczy, zobacz, że on jest otoczony gronem osób, czyli tych, którzy są w tak zwanym jego war roomie, którzy nie są przypadkowymi osobami, które mają duże sukcesy jako przedsiębiorcy i większość osób z góry zakłada, że to są osoby, które nie wiedzą, co robią. Ale komentatorzy na Twitterze wiedzą, co robią. No nie wiem, w sensie, ja przynajmniej nie jestem w stanie postawić takiej tezy.
I jak popatrzymy sobie na ten war room i na ekspertów, których zaprosił kolegów z branży, czy nawet nie z branży, myślę o technologii, może w ten sposób użyłem słowa branża, ale ludzi, którzy znają się na inwestowaniu i na tym, żeby te firmy poukładać, zgadzam się z tobą. Natomiast jeżeli popatrzymy sobie na ten styl, to trudno mi dzisiaj się wyabstrahować z tego, jak to wygląda. Bo jasne, że się fajnie niosą, nie tylko na Twitterze te hasła, byłem już w metrze i nagle odbieram maila, jeśli do dojeżdżasz właśnie do Twittera, to nie przychodź, bo twoja karta nie działa i tak dalej. Kobieta w ciąży dowiaduje się w 9 miesiącu, że właśnie nie może pracować, bo coś tam. Pewnie przy tej skali to się zdarza, natomiast dzisiaj właśnie na ten styl głównie zwraca się uwagę. Plus, tak myślę sobie, bez takiego hard stop to pewnie by się nie udało.
Bez hard stop by się nie udało, to znaczy przychodzisz do takiej firmy i tempo jest bardzo, bardzo istotne, dlatego że nie możesz kupić firmy z takimi zobowiązaniami i powiedzieć sobie, za tyle kasy, powiedzieć sobie, no to ja w takim razie poprzyglądam się przez 6 miesięcy, to wy tu robicie, a później
jestem najbogatszy, to mogę być filantropem.
Tym bardziej, że osoby, które są przedsiębiorcami, czyli takimi topowymi przedsiębiorcami, z natury cechuje jej niecierpliwość. Mm. Czyli mają w swojej głowie wizję tego produktu, czym on powinien być i chcą jak najszybciej dojść do tego punktu. I to charakteryzowało osoby, nieważne czy mówimy o Rockefellerze, czy mówimy o Jobsie, czy mówimy o Bezosie, czy mówimy o Musku, czy kimkolwiek innym, kto był, czy jest przedsiębiorcą z dużymi sukcesami. Czy można to robić w innym stylu? Zdecydowanie tak. Czy z perspektywy Polski bierzemy pod uwagę różnice kulturowe związane na przykład z tym, że okresy wypowiedzenia w Stanach Zjednoczonych są dużo krótsze, wypowiadanie umów z dnia na dzień nie jest jakąś niespotykaną praktyką w branży technologicznej? No nie patrzymy na to przez ten pryzmat, czyli my patrzymy przez pryzmat Polski, tam miesięczne wypowiedzenie,
związków zawodowych,
coś tam jeszcze i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli nie potrafimy tego wziąć pod uwagę, to znów ja mam problem z oceną, to znaczy widzę ten styl i mówię, kurczę, mnie to nie gra, w sensie ja bym tak nie chciał ani po jednej stronie, ani po drugiej stronie. Teraz, czy ja potrafię to ocenić, ponieważ posiadam całą wiedzę i kompetencje do tego, żeby ocenić, w jaki sposób ten proces jest przeprowadzony? Niekoniecznie. Nie jestem w stanie tego podnieść. Z drugiej strony w mediach masz szybka informacja pod tytułem pracownicy dostali wypowiedzenia bez żadnego okresu, w związku z czym wielki pozew będzie szykowany przez tysiące pracowników. Wszystkie media to powierają przez następne 3 godziny. Następnego dnia się okazuje, że tam, nie wiem, 60 plus dni pracownicy dostali. Mhm. I wiesz, i to jest taki bałagan informacyjny, którym po pierwsze trzeba było zarządzić, po drugie media nie są wielkimi fanami Muska, więc walą w niego jak w bęben. Tutaj jest też ten aspekt związany z tym, czy kibicować ludziom, którzy podejmują się trudnego zadania.
Kolejny fajny obszar i za chwilę o tym też pogadam, tylko rzeczywiście jest tak, że media nie lubią Muska dzisiaj i za styl, i za to, że jest bezkompromisowy, i za to, że właśnie ma ten nos często w takim, nawet ja na to patrzę sobie w pozytywnym tego słowa znaczeniu, zadarty, bo mogę. Jakby zrobiłem tyle, że naprawdę nie muszę wam niczego udowadniać i to widać w jego wielu tweetach dzisiaj, nomen omen. Media też nie lubią samego Twittera jako takiego, bo był narzędziem, które odebrało im uwagę i zabrało im biznes też, więc siłą rzeczy, choć dzisiaj paradoksalnie czasami te media nagle zaczynają się martwić o tego Twittera, który do tej pory był przecież taki case w samym New York Timesie naczelny, powiedział, słuchajcie, wy macie lepsze rzeczy pisać i macie wyjść z Twittera. Nie musicie dowozić na Twitterze zasięgów swoich artykułów, więc to też są naczynia powiązane, czego na co dzień nie widać.
Media są uzależnione od Twittera. Hmm. Dziennikarze są uzależnieni od Twittera. Jednym z problemów tego procesu tak zwanych blue check marków, czyli weryfikacji dla dziennikarzy było to, że mieli dzięki temu odpowiedni status. I dzisiaj ten status jest kwestionowany i w przypadku Muska. Jeden z powodów, dla których Musk jakby nie jest lubiany przez media, dlatego że Musk pomija media. Tak? Czyli wcześniej...
No, ma swoje. Chociaż paradoksalnie Twitter jest jednym z jego mediów. I to zanim go kupił.
Musk i wiele innych osób, Zuckerberg, wiele innych osób idzie bezpośrednio do swoich odbiorców. Czasami przez youtuberów, czasami przez innych twórców internetowych, ale zaczęło w ostatnich latach pomijać całkowicie media. Czyli ten proces pod tytułem idę do New York Timesa, robię wywiad i o tym się dowiaduje reszta świata.
Wystarczy, pójdę do Joe Rogana i będzie wiedziało jeszcze więcej ludzi.
Absolutnie. I teraz, czy mediom się to podoba? Nie, nie podoba i kwestionują to i też atakują ludzi za to, że są pomijani, no bo czymś się trzeba zajmować, wierszówka się sama nie napisze. Natomiast to uzależnienie mediów od Twittera jest widoczne. Z drugiej strony też trzeba pamiętać, że w przypadku Twittera i Muska działają w Stanach Zjednoczonych również tak zwani aktywiści, czyli mieliśmy do czynienia z informacjami o tym, że na przykład część firm wycofywała się w ostatnim okresie z wydawania pieniędzy czy zablokowanie budżetów do wydawania na Twitterze. Większość tych procesów została nie dlatego, że firma powiedziała, o zaczekajmy, bo Elon Musk robi bardzo złe rzeczy i w takim razie zablokujemy, tylko grupa aktywistów zebrana odpytała dane na przykład medium pod tytułem dlaczego, czy w takim razie wspieracie wszystkie te złe rzeczy, które dzieją się na Twitterze, jakie jest wasze oficjalne stanowisko. Więc firma wydaje oficjalne stanowisko, nasze budżety zostały wstrzymane, obserwujemy sytuację i tak dalej. Ale jest to motywowane głównie grupami aktywistów, niekoniecznie jakąś wielką zmianą w polityce reklamowej Twittera, bo trzeba pamiętać, że produkt reklamowy Twittera był od lat bardzo słaby i reklamodawcy nie wydawali ogromnych pieniędzy na Twitterze versus inne social media, dlatego że ich produkt był słaby oraz dlatego, że Twitter jest jakby innym rodzajem medium. Twitter nigdy nie zbudował wiarygodnego biznesu reklamowego, w szczególności w tak zwanym modelu self-service, jak na przykład Facebook, i to w rozumieniu efektywności oraz w rozumieniu samego produktu reklamowego. I dzisiaj jednym z głównych wyzwań, czyli jeżeli mielibyśmy powiedzieć o Twitterze jako o firmie, jakie są główne wyzwania? Pierwsze wyzwanie to jest związane bezpośrednio z funkcjonowaniem Twittera jako firmy, czyli firma, która została przepłacona z bardzo dużymi zobowiązaniami i wymaga restrukturyzacji. I to jest jedno wyzwanie. I teraz ono w niektórych obszarach może być robione lepiej, a w niektórych gorzej. Ktoś może powiedzieć, no został zwolniony zespół odpowiadający na przykład za algorytmy wyświetlające informacje. Ale jeżeli ktoś korzysta z Twittera, to powie, no działalność tego produktu była dobra i te algorytmy są bardzo dobre. No być może nie, tak, można to zakwestionować. Z drugiej strony jest ten obszar, który jest związany bezpośrednio z produktem reklamowym, czyli w jaki sposób uatrakcyjnić produkt reklamowy w Twitterze. Znak zapytania tutaj jest. I jest aspekt związany z ludźmi, czyli w jaki sposób zapewnić, żeby ten produkt został tworzony przez najlepszych ludzi. Jak ich przyciągać, jak sprawić, że procesy wewnątrz organizacji sprawiają, że Twitter jest ponownie zdolny do budowania nowych produktów. Ja akurat tutaj uważam, że Twitter w ciągu najbliższych 12 miesięcy wyda na rynek więcej rzeczy związanych ze swoim produktem niż przez ostatnie 10 lat. Kolejnym elementem tego jest, w jaki sposób powinien wyglądać model biznesowy Twittera. Kolejnym elementem jest to, w jaki sposób Twitter odpowie na problem moderacji wolności słowa i zachowania wolności słowa bezpośrednio na platformie, który jest bardzo trudnym wyzwaniem. Moim zdaniem nierozwiązanym w ogóle, tak jak rozmawialiśmy kiedyś, nierozwiązanym jeszcze przez żadną platformę. Dobrze. Oraz w jaki sposób, czyli jaki jest ten tak zwany endgame dla Muska w przypadku Twittera, czyli czym to się wszystko skończy, czy jednak piękną katastrofą, czy zbudowaniem być może mniejszego produktu, mniejszego w zasięgu oczywiście, z interesującym i nowym modelem biznesowym. Dlatego, że Mark Zuckerberg powiedział kiedyś, że Twitter jest takim bałaganem, jakby banda klaunów wjechała do kopalni złota i wpadła do środka. To jest jego wypowiedź sprzed wielu lat. Twitter przez ostatnią dekadę dryfował z punktu widzenia produktowego, z punktu widzenia zasięgowego, ale jednocześnie ma jedną rzecz, która jest ogromnym atutem, jest medium tekstowym, który potrafi przyciągać. Dlatego, że Twitter, jeżeli porównamy sobie różne serwisy społecznościowe, czyli bardzo często jest takie porównanie Facebook, Twitter, Instagram, wszystko jest porównywane do wszystkiego, ale trzeba pamiętać, że są różne kategorie mediów społecznościowych i w ogóle różne kategorie medium z punktu widzenia konsumpcji. Twitter jest medium tekstowym, to znaczy wywodzi się od SMS-a, od tego Twitter zaczynał, Instagram wywodzi się od obrazków, YouTube od wideo i te trzy rodzaje, czyli tekst, obrazek i wideo są trzema różnymi rodzajami medium do konsumpcji. I teraz w przypadku Twittera tekst jest bardziej niszowy niż pozostałe dwa media, czyli obrazki i wideo, więc skala tego medium zawsze będzie mniejsza, ale ponieważ możliwość pisania rzeczy budzi różnego rodzaju emocje oraz mamy ten komponent mediowy, czyli są tam media, są dziennikarze, są politycy, to również napędza ilość interakcji oraz emocji, które są budzone przez to medium.
Uważam, że tekst jest najprostszy i najtańszy, nie? Nie musisz stawiać kamery, niczego po prostu.
Tak, to znaczy próg wejścia do tego, żeby coś napisać, jest nisko. I teraz możemy sobie tutaj pokazać słabość tego produktu twitterowego, czyli niemożność weryfikacji użytkowników. Każdy może założyć konto, napisać dowolną rzecz. Te rzeczy nie są w żaden sposób priorytetyzowane, czyli jedna osoba anonimowa w rozumieniu każdy użytkownik, który posiada maila, zarejestrował konto na Twitterze i druga osoba i ich komentarze są równoważne w tym feedzie w zależności od tego, kto kiedy, czyli w czasie chronologicznie odpowiedział. To nie ma zbyt dużego sensu. Nieumiejętność weryfikacji tych użytkowników, jednocześnie nieumiejętność pokazywania tak zwane content surfacing, tak? Czyli pokazywania tego kontentu, który miałby największą wartość z punktu widzenia danego komentarza, doprowadziły Twittera do miejsca, w którym jest. I co jest najzabawniejsze jeszcze, że chyba wczoraj czytałem, że F. Williams, czyli jeden z co-founderów Twittera, napisał, że oni w 2009 roku rozważali wprowadzenie kont komercyjnych dla firm i subskrypcji do Twittera.
Co ich zatrzymało?
A mieli inne priorytety.
A, okay.
Czyli nigdy nie potrafili wyegzekwować tego produktu, bo skupili się wyłącznie na tym biznesie reklamowym. Najbardziej dochodowy model biznesowy który mogli zastosować, stwierdzili, że mają inne priorytety. W 2009 roku. Mhm. I od 2009 roku nie potrafili zmienić tych priorytetów.
Powiedziałeś, ja będę kibicował temu, żeby tak było, że najbliższy rok to może być moment, w którym Twitter wypuści ileś produktów. Pewnie część zniknie, część zostanie. Tak dużo, jak nie zrobił tego w ostatnim czasie. Dlatego, że fajnych ludzi ściągnął tam Musk na pokład, czy nagle uwolnił tych, którzy już byli, do tego, żeby byli odważni?
Na razie ani to, ani to. Czyli z jednej strony jest chaos. Prawdopodobnie popełniono dużo błędów w związku z tym, kto i dlaczego został zwolniony, czyli te redukcje są bardziej chaotyczne. Z drugiej strony przyciąganie talentu. Musk oczywiście przyciągnął część osób, czyli część inżynierów z Tesli po to, żeby popracować nad tym produktem. Część osób jest w organizacji i ma nową energię, stwierdza, ok, zostaliśmy, więc budujemy to. Być może teraz nasza energia została jakby uwolniona do robienia nowych rzeczy, których do tej pory nie robiliśmy. I część osób, w szczególności inżynierów, po prostu traktuje to jako wyzwanie. Teraz mamy szansę, możemy robić ciekawe rzeczy, tempo jest szalone, róbmy to. Mhm. A część osób powie, w sensie, ja wcale nie chcę tak pracować, dziękuję i do widzenia.
I samo się oczyści.
Też oczywiście, tak, ale to jest taki okres chaosu i teraz są osoby, które w tym chaosie czują się bardzo komfortowo i są osoby, które mówią, ja nie mogę pracować w takim wariatkowie, dziękuję, do widzenia.
To pewnie na osobną audycję, odcinek, ale kiedy mówisz o Stripe, o Mecie, my mówimy teraz o Twitterze, te zwolnienia rzeczywiście w sporej części firm technologicznych się pojawią, no to na rynku się zrobi ciekawa sytuacja. Nagle sporo talentów, bo zakładam, że zwalniani będą nie tylko ci nie top performerzy, ale także i ich gdzieś może trafić, że na tym rynku będzie z kim pracować.
Zdecydowanie. I to nie jest tak, że zwalniane są osoby, które były słabe, tylko zwalniane są osoby, w których zakres pracy, na przykład dla danej organizacji w danym momencie organizacja stwierdziła, to nie jest nasz priorytet, w tym miejscu redukujemy zatrudnienie. Jasne. A mogą tam być topowi ludzie zatrudnieni. Dzisiaj z jednej strony to, co jest fascynującym zjawiskiem, są firmy, które zwalniają 5, 10, 15% swoich pracowników, z czego oczywiście mniejszość to są zespoły engineering, żeby było jasne, to jest mniejszość. Zazwyczaj to są funkcje towarzyszące bądź funkcje wspierające. Natomiast te osoby nie będą miały dużego problemu ze znalezieniem nowej pracy, dlatego że w innych firmach brakuje ludzi do pracy w sektorze technologicznym. I to jest fascynujące zjawisko, że z jednej strony firmy, które bardzo szeroko poszły w zakresie swoich priorytetów, zatrudniły wiele osób po to, żeby się skalować, budować nowe rzeczy w takich warunkach dobrej ekonomii, dzisiaj muszą zrewidować swoje priorytety, zredukować zatrudnienie, ale dla innych firm uwalnia to pulę kandydatów do zatrudnienia. W przyrodzie nic nie ginie.
Wracając do stylu, ale z takim spojrzeniem, tak jak ładnie to cytowałeś w wywalonym do kosza odcinku, średni ludzie, popraw mnie w tym cytacie, skupiają się na innych. Ludzie przeciętni skupiają się na rzeczach, a tylko wyjątkowi ludzie skupiają się na ideach. I tutaj myślę o tym, że no Musk siłą rzeczy ma w głowie parę idei i marzeń, które pewnie udaje mu się też skutecznie realizować. Stąd pytanie, czy ktokolwiek inny byłby w stanie szarpnąć taką instytucją jak Twitter tak skutecznie, głośno, bo co do skuteczności to jeszcze pewnie potrzebujemy czasu, żeby to zobaczyć, jak Musk.
Nie wiemy, czy skutecznie, pytanie, czy głośno, ale z drugiej strony głośno to oznacza medialnie w tym wypadku. Bo zobacz, w przypadku funduszy private equity, które kupują firmy, które na przykład mogą mieć kłopoty po to, żeby je zrestrukturyzować, no to tam dzieją się rzeczy podobne, tylko mniej medialnie. To znaczy przychodzi fundusz private equity, jest spółka, która wymaga restrukturyzacji, jest plan restrukturyzacji, zazwyczaj są w takich sytuacjach zwolnienia, ale również inwestycje w innych miejscach tej organizacji po to, żeby zwiększyć zatrudnienie, dlatego że na przykład ktoś stawia, nie wiem, na nową linię biznesową albo na nowego rodzaju produkty i te procesy się dzieją, w sensie standardowe procesy zarządzania. Pytanie nadal pozostaje o jakość, bo ten wspomniany wcześniej Stripe, redukując zatrudnienie, robi to w stylu, który jakby powinien być w podręcznikach o zarządzaniu.
To znaczy, Irlandczycy potrafią.
Bardzo dobrze i to z punktu widzenia wpływu na kulturę organizacyjną firmy jest bardzo istotne, dlatego że te osoby, które również pozostają w organizacji, wiedzą, okej, w sensie jak jest trudno, przychodzi do podejmowania trudnych decyzji, to jest styl, w którym moja organizacja będzie pracować. I to jest moim zdaniem bardzo ważny sygnał, który idzie do wewnątrz organizacji. Czy to jest styl bliski Muskowi? Jak widać na załączonym przykładzie, wątpię. Natomiast wydaje się, że gdyby to było robione mniej medialnie i mówimy o tym medialnie z punktu widzenia Muska, który aktywnie wbija szpilę w różne osoby, które próbują go krytykować, czyli jakby samo napędza tą krytykę, z drugiej strony dzieje się to w tym medialnym aspekcie, czyli media opisują tą sytuację, to się nie skończy dobrze. Tak? W sensie ten obrazek taki medialny wygląda bardzo źle. Natomiast czy to się skończy stworzeniem złego produktu? Nie wiadomo.
No, ale z drugiej strony, jeśli mówimy właśnie o wartościach, to nawet kiedy pokazujemy, że ściągnął najprawdopodobniej ludzi z Tesli do tego, żeby pomogli ratować Twittera, no to tam ma inną kulturę? Czy to jest tak, że, no bo zakładam, że ta kultura, jasne, że jest wypracowywana z zespołem, czyli to nie tak, że Musk ma swoją i wszyscy muszą mieć Muska. Wierzę, że to tak nie powinno wyglądać. Ale dlaczego wciąż mówiąc nawet ściągamy ludzi z Tesli do Twittera, czyli tych lepszych, żeby poprawili po tych, którzy nie dowozili przez ileś lat?
Nie? Może nie tyle poprawili, ile potrzebujesz tak zwany sounding board, tak? Czyli potrzebujesz ludzi, którzy spojrzą na coś z boku i powiedzą w sensie, może zrobilibyśmy to inaczej, może tu są jakieś problemy, a być może tu jest jakiś potencjał. Ktoś spojrzy na ten kod i powie, możemy nad tym pracować, my może to zrobimy szybciej, może to zrobimy lepiej, a może nie, może powinniśmy to, nie wiem, przepisać, a może powinniśmy to zakopać, ale masz kogoś z zewnątrz, który pozwala ci spojrzeć na to z boku świeżym okiem oraz też przynajmniej powinieneś liczyć, i to jest jeden z takich wyzwań przed Muskiem i Twitterem, jest to na ile tą informację, którą będzie dostawał z wewnątrz Twittera Musk, będzie taką surową informacją, tak? Czyli jest źle, jest dobrze, a nie próbą malowania trawy w tym przypadku na niebiesko.
Choć jestem ciekaw właśnie, jak wygląda morale ludzi, którzy zostali. No bo jeśli zwalniamy z ponad 7,5 tysiąca nawet ludzi, ponad 50%, no to zostaje jakaś grupa, która, wiesz, no, chociaż powiedziałeś w wywalonym do kosza odcinku, że może być i tak, że ta firma w sumie może Muskowi się opłaci ją zamknąć.
Dlaczego? Bo jeżeli masz bardzo duże zobowiązania, redukujesz firmę, czy próbujesz ją wyprowadzić na prostą, ale na przykład się nie uda, no to zamykasz firmę i...
Odpisujesz stratę 48
milionów.
Strata,
tak? Nie, inwestorom też, inwestorom też nie zwrócisz wtedy w części finansowania, być może możesz to odsprzedać na przykład dalej do jakiegoś funduszu, ale zobacz, że Musk raczej nie wydaje się człowiekiem, który się poddaje i w jednym z wywiadów powiedział, że jakby poddanie się nie ma opcji, więc wydaje się, że będzie dążył do tego, żeby Twitter stał się takim produktem, o jakim on myśli, że powinien się stać. Jeżeli porównasz skalę, czyli 7 tysięcy pracowników Twittera versus WhatsApp, czy na wczesnym etapie Instagram, WhatsApp był chyba warty 2 miliardy dolarów i posiadał nie więcej niż 40 pracowników.
8-miliardowa firma, 7 tysięcy.
Dokładnie. I teraz możesz sobie zadać pytanie, dlaczego? No tak. Czy faktycznie tyle osób powinno być, tak? Moim zdaniem najlepszym takim pryzmatem jest postawienie się w sytuacji, co bym zrobił, to jest dobre ćwiczenie, co bym zrobiła, gdybym to ja był na tym miejscu. Tak? Myślę, no bo że... wydaje się, że odpowiedź pod tytułem, a zostawmy jak było.
I dlatego, tak jak rozmawialiśmy sobie przed odcinkiem, w którą stronę ja chciałbym pójść, to ten moment, w którym no ja jestem tam kilkanaście lat, tak myślę sobie, od 2007 roku. Trochę się już nazbierało. I ten moment, w którym masz takie poczucie, że to jest twoje. I nagle sobie uświadamiasz, nie, no jest tam jakiś właściciel i że to jest w ogóle firma, która ma robić biznes. I teraz co z tego, że ty lubisz coś na Twitterze, jeśli ta firma przychodzi i mówi, ale my tego teraz nie damy, albo my to zlikwidujemy, albo my to zmienimy, bo mamy takie prawo, jesteśmy właścicielami, zapłaciliśmy za to pieniądze. To jest, myślę, jedno z wielu odkryć, które dzisiaj ludzie przerabiają. Ale druga rzecz jest też taka, zobacz, mówimy z dużym szacunkiem o Tesli jako takiej, nie? O w ogóle zrobieniu dużego disruption na rynku motoryzacyjnym. Musk ostatnio w jednym z wywiadów u takiego bardzo dojrzałego, seniorskiego gościa mówił, wiesz, no w sumie my zaczęliśmy robić samochody elektryczne jako pierwsi. Dzisiaj właściwie każda firma motoryzacyjna nie wyobraża sobie, żeby nie mieć dywizji elektrycznej. Nie? To jest jedna bardzo duża rzecz. Przemysł kosmiczny, nie da się ukryć, że zrobił tam też naprawdę dużo roboty i ludzie, którzy chcą pracować w przemyśle kosmicznym, każdy chce pracować w SpaceX. I teraz moje pytanie brzmi, czy te kompetencje, które on tam miał i włożył w Tesle, w SpaceX i wyciągnął pewnie ileś od ludzi, jeśli jest w stanie się od nich uczyć także, czy Twitter może być kolejną Teslą albo kolejnym SpaceXem?
Może, ale zobacz, że na każdy argument, który podałeś, ktoś przyjdzie i powie, ale przecież Tesla i samochody elektryczne, to on kupił tą Teslę na początku, albo to nie są bardzo dobre samochody elektryczne. Jest szereg różnych
Ford ma lepsze baterie, tak.
Jest szereg różnych argumentów, które można użyć. Na SpaceXa powie, ale przecież ta firma wyrosła na kontraktach rządowych i już się nie liczy, tak? Już tam ktoś zapomni o tym Starlinku, o samej tej technologii, no tak. I tak dalej. Czyli zawsze się znajdzie taki tak zwany strawmanning, argument, który będzie próbował obalić tą Teslę albo ją zdyskredytować, biorąc takie bardzo wąskie postrzeganie danego problemu. I staram się zawsze unikać skrajności, to znaczy uważam, że te skrajności to jest wahadło. Jedna grupa się odchyla skrajnie w jedną stronę, to druga się odchyli skrajnie w drugą stronę. A prawda zazwyczaj jest dużo bardziej skomplikowana, tylko że prawda, czy też argumenty, dojście do rozwiązania wymaga tego myślenia pod tytułem first principles, czyli musimy sobie ciągle nieustannie zadawać pytanie, a dlaczego? A dlaczego? A dlaczego? Aż dojdziemy do takiej sytuacji, w której uzyskamy tą odpowiedź, dlaczego coś funkcjonuje w dany sposób, albo co można z tym zrobić. Gdyby to był każdy inny przedsiębiorca, tylko nie ma. Musk, albo taki, który nie jest na świeczniku, czy w ten sam sposób był opisywany, czy krytyka byłaby taka sama, czy zastosowałby te same rozwiązania. No nie, ale obserwujemy to w czasie rzeczywistym i możemy sobie powiedzieć, okej, są takie rzeczy, na które mamy wpływ, na takie rzeczy, które nie mamy wpływu. W tym przypadku większość rzeczy z tym związanych to są rzeczy, które nie mamy wpływu. One się dzieją, obserwujemy je i możemy ewentualnie powiedzieć, kurczę, gdybym ja był na tym miejscu, to na przykład to zrobiłbym inaczej, tamto zrobiłbym inaczej. To jest intelektualne ćwiczenie, które pozwala ci, nie wiem, poprawić jakość twojego myślenia o problemie. Natomiast jeżeli jakość tego myślenia jest na zasadzie Elon Musk, ty bardzo zły człowieku, albo Elon Musk, mój ty idolu, no to prawdopodobnie jakość tego myślenia niekoniecznie jest w dobrych szufladkach.
Już nie pamiętam, kto użył tego porównania, ale trochę z tym światem, hałasem, tłumem, zgiełkiem Twittera jest jak z Times Square. Tam po prostu są wszyscy, każdy uważa, że może coś powiedzieć i ta wolność słowa jest, ja ją tak odbieram. Jasne, że ktoś może w którymś momencie zgłosić twoje konto, zablokować i tak dalej, sam to przerabiałem. Tylko jest taki moment, w którym naprawdę możesz mieć moc. Jeśli to jest w ogóle jeszcze wpisane w jakiś tu i teraz, które się zadziewa, to też naprawdę te tweety potrafią się nieść. Ale z drugiej strony to, na co zwracasz uwagę dzisiaj, z uwagi na to, że i media są w kontrze, i ludzie są oburzeni, i styl jest taki, a nie inny, warto jest wejść, albo spróbować przynajmniej wejść w ten środek i spróbować oczyścić każdą z informacji, którą także z Twittera na temat sytuacji w Twitterze macie, żeby spróbować dojść do sensu albo do najczystszej wiedzy o tym, jak to wygląda. Wiem, że to jest trudne, ale jednocześnie pozwala bardzo uczciwie opisać tę sytuację. I to, z czym dzisiaj też wracamy w tym odcinku, to jest nie nadążanie za heheszkami, że Musk kazał rzekomo wydrukować wszystkie kody i przyjść każdemu informatykowi ze swoim kodem i będzie o tym rozmawiał. Nie chodzi o to, bo to jest informacja sprzed kilku długich dni i nie ma sensu do tego wracać, ale ten moment, w którym właśnie sytuacja wokół Twittera pokazuje, że ten świat dzisiaj jest tak zagłuszony, w nim jest tak wiele szumów, że jeżeli choć jedynym sukcesem byłoby, że uda się nad tymi szumami jakkolwiek Muskowi zapanować, no to będę bił mu głośne brawo.
To na pewno też. Większość z tych rzeczy zostanie zapomniana za kilka tygodni albo miesięcy. Czyli przestanie być aktualna, dlatego że w dyskursie takim mediowym potrzebne jest coś, co się nazywa the current thing, czyli coś ważnego, czym można dzisiaj zająć atencję ludzi, żeby się można było o coś oburzać. No i w sektorze technologicznym dzisiaj the current thing to jest Elon Musk i Twitter. Za chwilę będzie to coś innego, ale na pewno będzie można się na to oburzyć w jakiś sposób. Z punktu widzenia, moim zdaniem, takiego biznesowego, to, co wydaje się najbardziej interesujące w tym procesie, to jest aspekt związany z stylem przywództwa i wpływem na restrukturyzację organizacji. To jest jeden aspekt. Drugi aspekt to jest model biznesowy, czyli czy wiara w to, że zmiana Twittera na model wspierany reklamami częściowo, czyli dla większości osób wspieranym reklamami oraz model subskrypcyjny wokół usług Twitter Blue oraz usług bardziej korporacyjnych czy firmowych, dlatego że jeżeli wprowadzenie usługi Twitter Blue, która nie jest, tak jak wiele osób twierdzi, po prostu weryfikacją użytkownika, czyli przypięciem tego badża, ale subskrypcją określonych funkcjonalności razem z weryfikacją, dlatego że musisz wtedy zapłacić, są twoje albo czyjeś dane, jeżeli ktoś za ciebie zapłacił, ale jeżeli coś się wydarzy, może zawsze zablokować to konto, zablokować kartę, która była, co wprowadza pewnego rodzaju próg. I teraz jeżeli dojdą do tego dodatkowe funkcjonalności związane na przykład z priorytetyzacją tych użytkowników w feedzie, to jeżeli odpowiednio duża grupa osób wykupi tego typu usługę, no to jest to przychód dla Twittera na poziomie 100, być może 150 milionów dolarów. I jak mamy z tyłu głowy tę dziurę, którą mamy do
700 versus miliard,
tak, to już jest powiedzmy 100 milionów dolarów mniej. I teraz można mieć bardzo ciekawą dyskusję i ona się odbywa w różnych miejscach internetu o tym, w jaki sposób model biznesowy Twittera może wyglądać, czyli jakie elementy mogą ulec decentralizacji po to, żeby można było budować różnego rodzaju usługi i funkcjonalności w oparciu o Twittera. W jaki sposób decentralizować Twittera po to, żebyśmy byli właścicielami tych danych, które na przykład są bardzo interesujące dyskusje. W jaki sposób model subskrypcyjny, jak on powinien wyglądać dla użytkowników, a jak on powinien wyglądać dla firm. Jedni proponują wprowadzenie, mówią, że wprowadzenie całkowicie modelu subskrypcyjnego dla wszystkich na Twitterze sprawiłoby, że ilość użytkowników byłaby mniejsza, ale jakoś poziom lepsza. Można mieć dyskusję wokół tego? Można, tak? W sensie i to bardzo interesującą, ale i tutaj wracamy do Jobsa, że Jobs kiedyś powiedział, był taki cytat, mistakes will be made, czyli błędy zostaną popełnione, to dobrze, przynajmniej podejmowane są jakieś decyzje. Mhm. I w przypadku Twittera przez wiele lat decyzje, które były podejmowane, były decyzje pod tytułem utrzymajmy to, co jest teraz, nic nie zmieniajmy, bo się coś zepsuje.
Jasne.
W kontrze do tego, z czym mamy do czynienia dzisiaj, pod tytułem to, co mamy, czyli zakwestionowanie całkowite tego modelu i powiedzenie, tak więcej nie może być, o to, co będziemy próbowali zrobić w tym zakresie. I teraz jest za wcześnie, żeby powiedzieć, to dobry kierunek, to zły kierunek.
Ale jest.
Możemy, to jest jakiś kierunek, możemy dyskutować sobie co do stylu przeprowadzania tego. Natomiast za wcześnie jest, żeby powiedzieć, to idzie w bardzo złym kierunku albo to idzie w bardzo dobrym kierunku. Są oczywiście osoby, które powiedzą, to ja się teraz przenoszę na jakiś tam mastodon czy tam cokolwiek innego, tak? Ale jakby bądźmy poważni. Nie wiemy, jak to się skończy. I ja jestem zwolennikiem tego, żeby kibicować zawsze ludziom, którzy po pierwsze podejmują ryzyko, po drugie budują rzeczy. Oczywiście, jeśli to robią w stylu, który narusza wartości innych ludzi, to jest to coś złego. Natomiast jeżeli jest ktoś przedsiębiorcą, to odpowiada za swoją organizację, za te dobre rzeczy i za te złe rzeczy. I zobaczymy, za co tak naprawdę na koniec dnia Musk będzie rozliczany. Czy za to, co zrobił, czy robi, czy za to, co inni myślą, że zrobił i czy na koniec ta jego wizja się urzeczywistni.
Dwie rzeczy. Jedna jest taka, że w tym, powiem to raz ostatni i nawet nie mówię tego złośliwie, raczej z sentymentem, w tym wywalonym do kosza pierwszym nagraniu o Twitterze wyjęliśmy z Bartkiem karty i próbowaliśmy kupić sobie dostęp do usługi Twitter Blue, tak żeby uczciwie zapłacić te parę dolarów i mieć spokój, a przynajmniej zobaczyć, co jest w tym niebieskim świecie, ale Polska jeszcze nie, w ogóle parę różnych kart próbowaliśmy. Europa trudno jest tam na razie wpuszczalna. To jest ta mniej istotna rzecz. Druga, ostatnie moje pytanie do ciebie, Bartek, jest takie, czy dzisiaj jak popatrzysz na to, w jaki sposób to hard stop w Twitterze funkcjonuje, przez takiego, a nie innego faceta wprowadzane, razem z całym tym jego war roomem, czy z twojego doświadczenia, albo z twojej wiedzy, albo twojego nosa, da się zrobić rewolucję w firmie w taki sposób, ale potem na końcu zacząć budować jednak inną kulturę? Czy to powinno być robione równolegle? Czyli chcę mieć fajną, zdrową, mądrą firmę, więc jej kulturę buduję w momencie, w którym zaczynam rewolucję. Czy najpierw trupy, a potem zaczniemy sprzątać?
Wydaje mi się, że w praktyce zarządzania organizacjami czy restrukturyzacji organizacji to już nie takie rzeczy były widziane. Tak?
Okay, no tak,
w związku z tym były sytuacje, że ktoś przychodził do wieżowca i powiedział, że od tam pierwszego piętra do siódmego to wszyscy się mają spakować i do widzenia. No były takie sytuacje w historii jakby zarządzania organizacjami. Nie powiedziałbym, że to, co się dzieje z Twitterem, plasuje się ani nie w czołówce, ani na pewno nie na dnie tych praktyk. Takie rzeczy, czy chcemy, czy nie, zdarzają się, dużo gorsze rzeczy się zdarzały, co wcale nie usprawiedliwia jakichkolwiek decyzji, które w Twitterze są podejmowane. Wydaje mi się, że każdą kulturę, oczywiście, najlepiej jest stworzyć kulturę organizacyjną od podstaw. Restrukturyzacja czy zmiana kultury organizacyjnej jest rzeczą, która jest bardzo trudna do zrobienia, ale jest możliwa do zrobienia. Bardzo często wymaga nowych ludzi, którzy przychodzą do organizacji już z określonym mindsetem. Czasami organizacje, to o czym wielokrotnie rozmawialiśmy, są na różnych etapach rozwoju. Niektórzy myślą, czy też mają predyspozycje, w sensie co, jak wartime CEO, peacetime CEO. Hmm. Tak? Z drugiej strony są też pracownicy, którzy są na peacetime i pracownicy, którzy są na wartime. I ktoś może powiedzieć, o, jest chaos, nie wiadomo co się dzieje, ale można budować rzeczy, w sensie gdzie mam się podpisać. A są osoby, które powiedzą, ta firma nie wie, w którym kierunku zmierza, robią tysiąc rzeczy, ale nie wiedzą, o co im tak naprawdę chodzi. Ja nie chcę tego eksperymentowania, nie podpiszę się pod tym. I to nie jest tak, że jedno jest dobre, drugie jest złe, po prostu są różne predyspozycje, różne cykle życia organizacji oraz różne predyspozycje osób, które chcą pracować. Jedni mają większą, drudzy mają mniejszą skłonność do ryzyka, większą lub mniejszą chęć do budowania rzeczy. Po prostu. Jeżeli znajdzie ludzi na tą przygodę, i będą oni w stanie zbudować ten produkt, który Musk wierzy, że powinien powstać, jeśli ta wizja znajdzie swoich odbiorców, to to będzie sukces. Nie wiemy tego dzisiaj. Fascynujące jest to oglądać, ponieważ jeśli zostanie to zrobione dobrze, przeprowadzone dobrze, to jest to jeden z ciekawszych w ostatnich latach prób restrukturyzacji firm technologicznych. Jeśli nie, na pewno dla wielu osób to będzie kolejna nauka na lata, jeżeli chodzi o zakres, styl czy procesy związane z zarządzaniem w organizacji.
Dzięki bardzo za spotkanie, za rozmowę. Życzmy sobie, żebyśmy rzeczywiście mogli z tego wyciągnąć jakieś fajne wnioski. Sporo teoretycznie wydaje się, że wiemy, ale to, do czego będziemy z Bartkiem zawsze namawiać, to, żebyście sobie obejrzeli te newsy na różne sposoby, zanim wyciągniecie z tego jakiś wniosek. I naprawdę nie ze wszystkim trzeba od razu biec na Twittera. Myśmy przez godzinę teraz na przykład w ogóle nie tweetowali.
Czas to zmienić.
Bardzo dziękuję. Kierownictwo produkcji Dorota Żurkowska. Redakcja Agnieszka Szypielewicz. Dystrybucja Olga Michałowska. Dźwięk Kamil Sołdacki. Redaktor naczelny Voice House Jarosław Kuźniar.